Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaska po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.
Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, w niedzielę czyta się czytania w takim naprzemiennym, trzyletnim cyklu, czyli te czytania, które słyszeliśmy na przykład tydzień temu, usłyszymy znowu w niedzielę, w czwartą niedzielę Adwentu, dopiero za 3 lata. Natomiast są takie czytania, które się powtarzają co roku. I jednym z tych czytań jest właśnie ten prolog do Ewangelii świętego Jana. Ten wstęp, który dzisiaj słyszeliśmy. Hymn o Słowie, albo lepiej powiedzieć hymn o Logosie. I kiedy co roku mówię na temat tego prologu, zajmuję się przede wszystkim pierwszą częścią tego hymnu. W tej pierwszej części święty Jan Ewangelista, pisząc po grecku, przede wszystkim do ludzi z kultury greckiej, używa pojęć, które bardzo bliskie były myślicielom greckim. Ludziom, którzy zastanawiali się, jaka siła rządzi we wszechświecie? Czy jest nad wszystkimi prawami, które rządzą ruchem gwiazd, które rządzą fizyką, które rządzą także człowiekiem? Czy jest ktoś lub coś, jakiś kosmiczny rozum, jakaś siła, która rozumiałaby także człowieka? Co jest tym? I święty Jan, używając terminów filozoficznych na dobrą sprawę, których my nawet nie wyczuwamy w tym tekście, kiedy słyszymy na początku było Słowo, niekoniecznie zdajemy sobie sprawy, że święty Jan, pisząc po grecku, używał już w tym wersecie dwóch słów, arche i logos, które były takimi słowami bardzo zaangażowanymi w te spory, w te poszukiwania Greków. Ale dzisiaj pomyślałem, że skupię się przede wszystkim na drugiej części tego hymnu, a jeszcze szczególniej na ostatnim zdaniu, które słyszeliśmy. Boga nikt nigdy nie widział. jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Czasem nasza wiara wydaje nam się czymś bardzo oczywistym, czymś takim codziennym. Jadąc do pracy, czy przychodząc do kościoła, po prostu zaczynamy się modlić i bierzemy to jako oczywiste założenie, że Pan Bóg istnieje, że nawet nie mówiąc głośno możemy kierować do Niego swoje myśli, a On je słyszy, rozumie. Na dobrą sprawę nie wiemy, co dalej z tym robi, ale robimy takie założenie, że On istnieje. I dopiero w niektórych chwilach, w takich szczególnych chwilach w życiu, to pytanie, czy On rzeczywiście jest, dochodzi do nas z jakąś taką szczególną siłą. Nawet nie jako wątpliwość, ale jako bardziej jeszcze jako pragnienie takiej głębokiej wiary, jako pragnienie pewności do nas, do ludzi wierzących. Wtedy możemy się zorientować, że to, co nazywamy tak w dniu powszednim wiarą, czasem jest, można powiedzieć, na powierzchni tylko naszych spraw, naszego myślenia, a gdzieś głęboko jest w nas takie pytanie i jest pragnienie przekonania się, że On naprawdę istnieje. I w tym momencie pada to zdanie świętego Jana: Boga nikt nigdy nie widział. Możemy powiedzieć, że nikt na zasadzie takiej samej naturalnej nie przekonał się z całą pewnością, że Bóg jest. Nikt również nie przekonał się z całą pewnością, że Boga nie ma. A propos tego wejścia głębiej gdzieś poza taką wiarę poniżej, można powiedzieć, takiej naszej wiary codziennej. Kiedyś żeglując po Mazurach spotkałem człowieka, który miał stopień kapitana żeglugi wielkiej. I kiedy siedzieliśmy przy ognisku, on po jakimś czasie dowiedział się, że jestem księdzem. W tych okolicznościach rozmowy dosyć często schodzą na temat wiary. Opowiedział mi taką historię, że kiedyś uważał się za takiego kompletnego ateistę, że to, że nie ma Boga, wydawało mu się bardzo, bardzo oczywiste, że to jest wymysł, że ludzie ze strachu przed własnym życiem, przed odpowiedzialnością wymyślają sobie jakąś taką postać, która ma się nim opiekować. Ale mówi, że kiedyś zdarzyła się w jego życiu taka historia, że gdzieś blisko Świnoujścia, podczas sztormu, kiedy pływał na niewielkim jachcie, jedna z osób z jego załogi wylała na siebie wrzątek. To było bardzo skomplikowane poparzenie i wyglądało na to, że rzeczywiście to poparzenie zagraża życiu tej osoby. A trwał sztorm, więc port nie zezwolił na wchodzenie przy tej pogodzie do portu. Kazali im czekać na łódź ratunkową, co, ponieważ tam wiele tego typu problemów z różnymi jednostkami było, więc mogło to trwać i to nie wiadomo jak długo. I kapitan opowiadał, że w tym momencie ze swoją załogą jednomyślnie, z załogą, wśród których byli i ludzie wierzący, i ludzie niewierzący, jednomyślnie podjęli decyzję, że mimo zakazu oni będą próbować wpłynąć do portu. Będą próbować dobić do kei i jak najszybciej dostarczyć tą osobę do szpitala, mimo tego, że zdawali sobie doskonale sprawę z tego, że przy tak wysokiej fali, przy tak silnym wietrze, przy tak słabej widoczności jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu roztrzaskają się ogłówki portu czy okeje. I mówi, że podczas tej całej akcji on miał takie poczucie ogromnego spokoju w środku. Mówi, że miał takie poczucie, że nawet gdyby w tamtym momencie zginął, to że śmierć nie jest dla niego żadnym niebezpieczeństwem. Mówi, że decydując się na podjęcie tego ryzyka, razem z, tak jak wszystkie osoby z tej załogi, miał takie poczucie, jakby był złączony z jakąś w ogóle siłą większą od niego samego. Jakby to, czy on zginie, czy nie zginie, i tak się nie liczyło, bo miał w sobie takie poczucie, że nim i tak coś albo ktoś się opiekuje. I to nawet jego śmierć by tego nie zmieniła. I mówi, że od tamtej pory on nie określi siebie jako człowiek wierzący, jako wierzący bez wątpliwości, ale też już nie określa siebie jako ateista, jako człowiek, który jednoznacznie odrzuca Boga. Mówi, że samo to jakby dotknięcie, świadomość tego, że jest siła jakaś większa niż on i że łącząc się, można powiedzieć, spełniając dobro, spełniając, mówiąc takim językiem ludzkim, wolę tej siły, on jest bezpieczny, on jest jakby u siebie. Rozmawiając ze wszystkimi ludźmi, którzy brali udział w tej akcji, okazało się, on tak opowiadał, że to samo poczucie takiej łączności z czymś głębszym, z czymś większym, mieli i ludzie wierzący, i niewierzący. I ciekawe, że dla ludzi wierzących też to było bardzo głębokie, dla wielu z nich najgłębsze takie doświadczenie wiary w ich życiu. Że także ci wierzący gdzieś z tego powierzchownego, niekoniecznie czy absolutnie niezłego sposobu wiary, ale takiego codziennego, gdzieś poczuli się blisko jakiejś wielkiej tajemnicy. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli stajemy przed tą tajemnicą, jeżeli stajemy na gruncie naszych takich naturalnych obserwacji i doświadczeń, pozostaje ona dla nas taką zupełnie, zupełnie nieprzeniknioną tajemnicą. A jednak takie nasze naprawdę podstawowe pytania, i to zupełnie nie filozoficzne, ale takie zwykłe, życiowe pytania, wyrażają nasze pragnienie właśnie pewności, doświadczenia tego, że rzeczywiście ktoś się nami opiekuje, że nasz świat, nasze życie, życie naszych bliskich jest w dobrych rękach. Ja z kolei miałem takie doświadczenie, że podczas moich studiów w Anglii, po mniej więcej półrocznym pobycie, tam pierwszym półrocznym pobycie, pierwszy raz wracałem do Polski. I kiedy znalazłem się na lotnisku w Gdańsku, kiedy podszedłem do odprawy paszportowej i mogłem swobodnie po polsku zacząć mówić do pani w okienku, poczułem się bezpiecznie. Wtedy zdałem sobie sprawę, że przez te całe pół roku, kiedy chodziłem do urzędów, do sklepów, do szkół i musiałem się porozumiewać w języku, który czułem, że znam słabo, cały czas towarzyszyło mi takie poczucie, jakbym był nie do końca u siebie. Jakby ten świat, w którym jestem, jakoś tak nie bardzo mnie rozumiał. Załatwię swoje sprawy, ale nie jestem u siebie. I w momencie, kiedy już byłem w Polsce, ja poczułem, jakby właśnie kamień z serca spadł, jestem u siebie. Świadomość tego, że w tym świecie jest Bóg i to Bóg, który jest dla nas życzliwy, który ani nie chce nam niczego narzucić i zniszczyć naszej wolności, ale jednocześnie pragnie w jakiś sposób nam pomóc, w sposób, który możemy odkrywać. To poczucie, że rzeczywiście tak jest, daje w naszym życiu to odkrycie, że jesteśmy u siebie, że ten świat nie jest dla nas obcy, że ten świat nie czyha na nasze życie, że możemy żyć swobodnie, pełną piersią. Każdy z nas, do każdego z nas dociera w pewnym momencie to pytanie, co ze mną będzie. Ono zaczyna do nas docierać prawdopodobnie, jak jesteśmy nastolatkami i myślimy, jaką drogę życiową mamy wybrać, czy czujemy, czego my w życiu pragniemy, czy mamy ochotę na to, żeby być może opuścić nasz dom, iść gdzieś na studia. To pytanie, co ze mną będzie, pojawia się wtedy, kiedy popełniamy jakieś błędy życiowe i wydaje nam się, że nasza droga jest jakoś zagrożona. To pytanie, co z nami będzie, pojawia się, kiedy człowiek staje się ojcem lub matką i pyta się, czy ich dzieci będą w życiu szczęśliwe, czy znajdą swoją drogę. To pytanie, co ze mną będzie, pojawia się też w kontekście tego, czy ja sam będę umiał dobrze pokierować swoim życiem, czy naprawdę będę umiał się skierować w stronę tego, czego bym pragnął, czy też we mnie samym, nie tylko w świecie, ale we mnie samym jest jakiś mechanizm, którego nie rozumiem, który powoduje, że nie mogę osiągnąć tego, czego bym naprawdę chciał osiągnąć. I właśnie w te pytania wchodzi ten dzisiejszy króciutki tekst. Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Kiedy stajemy przed taką tajemnicą naszego losu, święty Jan Ewangelista mówi nam o historii, którą on przeżył, o historii, w której on na własnej historii, na historii własnego życia przekonał się, że rzeczywiście Bóg jest i Bóg ma w rękach, Bóg opiekuje się naszym życiem. Święty Jan wskazuje nam na to, że każdy z nas może się o tym bardzo głęboko przekonać, poznając, przyjmując słowo, które stało się ciałem. Możemy pytać się właściwie, jak to zrobić. Możemy pytać się, w jaki sposób my mamy przyjmować, w jaki sposób mamy poznawać tą historię. Zobaczcie, że Boże Narodzenie samo w sobie, kiedy wycina się je i z kontekstu całej historii życia Jezusa, kiedy widzimy tylko żłóbek, anioły, pasterzów, świętą rodzinę, trzech króli, samo w sobie Boże Narodzenie nie ma sensu. Nie byłoby sensu cieszyć się wyłącznie z tego, że jakieś cudowne dziecko urodziło się. Ono nabiera sensu wtedy, kiedy my wiemy, że to jest początek historii, którą chcemy objąć w całości. Dowodem prawdziwości tej historii, dowodem prawdziwości też Bożego Narodzenia jest dopiero na dobrą sprawę to, że znajdujemy dowód tej prawdziwości tego nawet nie w samych informacjach o zmartwychwstaniu Chrystusa, ponieważ przecież tak wielu ludzi z różnych stron mówi, że to uczniowie sobie wymyślili sami. To się ta historia, kiedy Żydzi wymyślili, że trzeba rozpowiadać, że uczniowie zabrali ciało, jest przecież znana od samego początku. Myślę, że jako na dowód prawdziwości tej historii możemy wskazywać właśnie na historię uczniów, którzy byli tak przekonani co do prawdziwości tego, co przeżyli razem, byli tak przekonani co do tego, że naprawdę narodził się między nimi Mesjasz, Pan, że On naprawdę zmartwychwstał, że oni sami czuli się, tak jak ten kapitan, o którym wam opowiadałem, w tym wszystkim tak połączeni z Bogiem, tak połączeni z tą siłą większą od nich samych, że aż 11 z nich poniosło śmierć męczeńską, nie bojąc się, po prostu tak jak Jezus, przechodząc przez to wszystko, ufając, że rzeczywiście jest siła większa od nich samych i nie muszą się w ogóle bać o to, co z nimi będzie. Ich życie przesiąknięte pragnieniem opowiedzenia tej historii innym, pragnieniem dzielenia się z innymi ich wiarą, ich nadzieją, właśnie ich poczuciem bezpieczeństwa życiowego, ich miłością, prowadziła do tego, że nie bali się iść gdzieś sami na najdalsze krańce ich świata, mówić o tym i nie zaprzeć się tego, nawet kiedy groziła im śmierć. Tak samo my. Tylko w praktyce warto sobie właśnie to powiedzieć, że my możemy wchodzić w tą historię, poznając ją. Każdemu z nas, sobie na pierwszym miejscu, wam także, bardzo zachęcam was do tego, żebyście poznawali Ewangelię. Czasem mówi się o tym, że czytam Pismo Święte lub nie czytam Pisma Świętego. Czym innym jest sama praktyka czytania Pisma Świętego, nie wiem, rozdział dziennie albo w jakieś dni, a czym innym jest czytanie Pisma Świętego po to, żeby zrozumieć tą historię. To jest coś takiego jak zbudowanie. Jeżeli ktoś chce zbudować drewniany dom, no to pewnie będzie ciął drewno, wbijał gwoździe, czy łączył to wszystko w jakiś inny sposób, będzie wiercił jakieś tam dziury i tak dalej, i tak dalej. Ale możemy sobie wyobrazić człowieka, który robi te wszystkie czynności i to robi je codziennie, ale nie składa tego wszystkiego w całość. W deski wbija gwoździe, coś przycina, gdzieś wierci dziury, ale z tego wszystkiego powstaje sterta drewna, a nie prowadzi to do budowy domu, do budowy jakiejś całości. Także w naszym praktykowaniu naszej wiary może być coś takiego, że nawet czytamy Pismo Święte, chodzimy do spowiedzi, chodzimy do kościoła, modlimy się, ale brakuje w tym dążenia do tego, żeby tak naprawdę zrozumieć, o co chodzi w wierze. Żeby zrozumieć, czego Bóg chce ode mnie indywidualnie. Zatrzymujemy się czasem na poziomie tym, że no, nie wolno popełniać grzechów. Natomiast to, co rzeczywiście zbawia, to jest tak jak tym, co rzeczywiście chroni nas przed deszczem, przed zimnem jest dom, tak tym, co rzeczywiście wprowadza nas w to życie Chrystusa, wprowadza nas w to zaufanie i w to poczucie bezpieczeństwa w życiu, nie jest samo wykonywanie praktyk, tylko wykonywanie ich z pragnieniem tego, żeby rzeczywiście budować, żeby rzeczywiście zrozumieć tą historię, żeby rzeczywiście zrozumieć, co to znaczy, że Bóg nas zbawia, w jaki sposób, żeby zrozumieć, jakie w tej drodze uczniów, na którą jesteśmy przez Jezusa wezwani, jakie jest moje miejsce, jakie jest moje miejsce w tym danym momencie życiowym, w którym teraz jestem. Kilka dni temu oglądałem film, w którym fragment właściwie tylko, kiedy żołnierze, piloci brytyjscy i piloci niemieccy podczas II wojny światowej zostają zestrzeleni gdzieś na odludziu w Norwegii, znajdują się bez jedzenia, bez środków do życia wśród śniegu w jakiejś takiej małej chatce. I wszystko wskazuje na to, że umrą. To jest na pewno taka sytuacja, kiedy człowiek bardzo, bardzo szczególnie zastanawia się nad tym, czy jest jakaś siła, która patrzy na niego, która rozumie go, która tak czy inaczej się nim opiekuje. Była w tym filmie taka scena, kiedy jeden z żołnierzy brytyjskich przypomina sobie gdzieś piosenkę, którą zna od młodości i stojąc na zewnątrz tej chatki zaczyna śpiewać piosenkę, wielu z was pewnie zna tą melodię Over the Rainbow. Gdzieś nad tęczą wysoko są marzenia, o których marzyłeś kiedyś w kołysankach. Gdzieś nad tęczą latają niebieskie ptaki i marzenia, o których marzyłeś, naprawdę się spełniają. Któregoś dnia poproszę gwiazdy, bym obudził się tam, gdzie chmury będą już daleko za mną. Tam, gdzie problemy rozpływają się jak cytrynowe landrynki. Wysoko ponad kominami, tam ty mnie znajdziesz. Gdzieś nad tęczą latają niebieskie ptaki i marzenia, na które odważyłeś się. Więc dlaczego nie mogę i ja? Tej krainy nikt nigdy nie widział. Boga nikt nigdy nie widział. Tylko przez Jezusa Chrystusa, tylko przez jednorodzonego Jego Syna mamy możliwość, mamy prostą drogę do tego, żeby w naszym sercu osiągnąć tą wewnętrzną pewność, tą wielką nadzieję, to poczucie łączności z tą siłą, która nas prowadzi ku życiu wiecznemu. Amen.